Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dobrze. Kontynuujemy nasze rozważania nad Księgą Michała. I tak jak sobie powiedzieliśmy na ostatnim spotkaniu, to pierwsze zdanie, które stanowi swoisty też tytuł, nagłówek, takie wprowadzenie, tak naprawdę do pewnego stopnia wyznacza nam treść całej księgi, która będzie wizją, która z jednej strony będzie miała taki wymiar mocno oskarżający, ale jednocześnie będzie też pokazywała pewną nadzieję dla ludu. I zobaczymy sobie, że ostatnie fragmenty po takiej burzy oskarżeń, burzy różnych przeciwności tak naprawdę będą zapowiadały nam bezpośrednio przyjście Mesjasza. Nawet może się uda, zobaczymy jak nam pójdzie, że to już za tydzień będzie, bo to są takie teksty, które często są też przywoływane w kontekście Bożego Narodzenia. I oczywiście po tym pierwszym zdaniu, które jest takie tytułowe, tak naprawdę pierwszy rozdział, ten początek pierwszego rozdziału mówi o przyjściu Boga i sądzie. Znowu Bóg jako Pan Wszechświata. Oczywiście przypominam, że wtedy podział władzy był zupełnie inny i władzę sądowniczą najczęściej również sprawowali królowie, władcy, tak? W Izraelu w czasach Pana Jezusa był tutaj pewien niuans, ponieważ Sanhedryn, a tak naprawdę należałoby mówić tutaj w liczbie mnogiej Sanhedryny, w różnych miastach w dużej mierze tą władzę spełniały i oczywiście później władcy też rzymscy, więc to akurat było skomplikowane, ale system sądowniczy później już był trochę inaczej zorganizowany. Natomiast pierwotnie to oczywiście władcy sprawowali również władzę sądowniczą, władzę wydawania wyroków. I teraz zobaczcie, bardzo ważny czasownik, który myślę, że już nieraz słyszeliśmy w takiej formie podstawowej, to jest szama, słuchać. My najczęściej znamy go w formie rozkazującej, prawda? Szema Izrael, słuchaj Izraelu. Później oczywiście też w Nowym Testamencie Paweł pięknie będzie mówił o tym, że wiara bierze się ze słuchania. I tutaj mamy taką analogiczną sytuację. Bóg wzywa wszystkich do słuchania. Zobaczcie, że żyjemy, może nie żyjemy, ale mówimy o czasach, gdzie tak naprawdę słowo człowieka miał ogromną wartość, prawda? Wtedy naprawdę bardzo nieliczne teksty były spisywane i zasadniczo były spisywane te teksty, które miały przetrwać dla potomnych. Natomiast zasadniczo to, co było powiedziane, stanowiło i prawo, i stanowiło pewien taki system społeczny. Znowu dla nas to jest taka wyjątkowa sytuacja, bo my raczej za takie ważniejsze słowo uznajemy to słowo oczywiście spisane, umowy spisane, prawda, czy jakieś zobowiązania spisane. Natomiast w tamtych czasach to słowo, które było mówione, oczywiście to wynikało z braku narzędzi do pisania. Niektórzy twierdzą, że w Izraelu poziom wykształcenia był bardzo duży i oni doskonale potrafili czytać i pisać. To jest w dużej mierze na wyrost, dlatego najczęściej po prostu mówiono, tak? I to obowiązywało. I zobaczcie, że tak naprawdę przez pierwsze wieki zawsze wiara była przekazywana ustnie. Z pokolenia na pokolenie, od człowieka do człowieka, dopiero z czasem zaczęto spisywać. Księgi prorockie później, prawda, po iluś tam latach, dokładnie tak samo było przecież z Ewangeliami. po kilkudziesięciu latach zaczęto je spisywać. Więc tak naprawdę pierwotnie to wszystko, co czytamy, no to była po prostu tradycja ustna, przekazywana. Dokładnie tak samo Bóg przekazuje Mojżeszowi prawo w dużej mierze ustnie, prawda? Poprzez wypowiedzenie wyroków. Część tylko była spisana, ten dekalog, o tym wprost Księga Wyjścia nam opowiada. Więc oczywiście tutaj prorok Michał zbiera ich, chce im przekazać konkretną wiadomość. Znowu, w tamtych czasach bardzo poważną funkcją była funkcja herolda, prawda? Który w danej miejscowości czy w danym miejscu po prostu ogłaszał wyroki władcy, ogłaszał wyroki króla. Oczywiście prorocy albo aniołowie bezpośrednio przekazywali informacje od Pana Boga. Kolejna rzecz taka wyjątkowa w księdze proroka Michała, to jest taki bardzo powszechny charakter tego jego przesłania. On nawet tak kieruje je do pogan, nie zakreśla tutaj jakiś, czy nie zawęża jakiś tego przesłania do jakiejś konkretnej grupy docelowej, prawda? Jak często to w przypadku proroków było, nawet nie do całego narodu, ale do jakiejś części, mówiliśmy sobie o tym podziale państwa, czasami do poszczególnych miast, mówią prorocy. Tutaj w przypadku Michała, przynajmniej na początku, to wezwanie do nawrócenia, do zmiany myślenia jest akurat bardzo, bardzo takie powszechne i uniwersalne. Oczywiście to znowu termin, który nam się wielokrotnie pojawia, ale to jest tak naprawdę jeden z najważniejszych terminów Starego Testamentu, później bardzo ważny termin w Nowym Testamencie, dawar, czyli głos, słowo, które jest skierowane od Pana Boga, ale jednocześnie pamiętajmy, że to również oznacza wydarzenie, bo jeżeli Pan Bóg coś mówi, to tak się dzieje, więc często również ten termin oznaczał pewne objawienie. Prawda? Bóg, który zapowiada pewną przyszłość, oczywiście doskonale sobie zdaje sprawę, że to, co zapowiada Bóg, to się spełni, prawda? Więc jest to również zapowiedź pewnej przyszłości. Tutaj warto zwrócić uwagę na taką rzecz, że właśnie my, kiedy mówimy o prorokach, to najczęściej w takim powszechnym rozumieniu, jakbyśmy gdzieś wyszli na ulicę, zapytali, to najczęściej mówi się właśnie w takim kontekście, że prorocy to są ci ludzie, którzy znają przyszłość, tak? Mówili o przyszłości, czy mieli dostęp do jakichś takich informacji, byśmy powiedzieli, niejawnych, niedostępnych dla innych ludzi. Natomiast tak naprawdę, pokazując pewne sedno przesłania prorockiego, to zobaczcie, że prorocy zdają sobie, oczywiście dzięki objawieniu Pana Boga, zdają sobie sprawę z konsekwencji aktualnego postępowania człowieka. O tak to można byłoby nazwać, prawda? Czyli oni wiedzą, że jeżeli nic się nie zmieni, no to jakie będą konsekwencje? Zwróćcie uwagę na taką rzecz, że my jako ludzie jesteśmy tak jakoś skonstruowani, że my to, co jest, jakby stan obecny, zakładamy, że tak będzie dalej. Da? Czyli bardzo ciężko jest nam pewne fakty przyjąć, że nastąpią jakieś radykalne zmiany. I tak generalnie jakby przekładamy na przyszłość teraźniejszość, tak? Mamy poczucie, że mniej więcej tak jak było do tej pory, to będzie dalej. Natomiast prorocy są osobami, które pokazują, że może nastąpić radykalna zmiana, tak? Że Bóg dokona jakiejś radykalnej interwencji. Oczywiście tutaj jest mowa o karze, tak? I pokazują, że absolutnie nie możemy dalej żyć tak jak żyliśmy do tej pory. Dalej, kolejna ważna rzecz. Bóg jest ukazany jako osoba. To jest znowu pewna rzecz, która tak naprawdę w objawieniu będzie nam się ten temat rozwijał. Pamiętajmy, że no, nie zawsze tak było. Tutaj na przykład teksty targumiczne, my sobie kiedyś trochę już o targumach mówiliśmy, to było aramejskie tłumaczenie, one usuwały wszelkie antropomorfizmy dotyczące Pana Boga. Czyli ludzie Starego Testamentu pisali o ręce Boga, apokryfą mówią moc Boga. Prawda? Dalej Biblia hebrajska mówi stał przed obliczem Boga, no to apokryfy zmieniają na obecność Boga. Prawda? Bo absolutnie chciano uniknąć takiej sytuacji, żeby ludzie postrzegali Boga jako człowieka, tak? Na wzór człowieka. Natomiast oczywiście Bóg nie jest takim człowiekiem, tutaj mówimy akurat jeszcze przed wcieleniem oczywiście, tak, o Bogu Starego Testamentu, nie jest takim Bogiem jak człowiek, natomiast z całą pewnością tutaj rozwija się ten obraz Bóg jako osoba. To jest cały wielki dział, tutaj nie mamy możliwości, żeby jakoś szczegółowo go omówić, może kiedyś. Natomiast pamiętajmy, że tak naprawdę od czasów starożytnych pojęcie osoby to było najwyższa godność, jaką znał po prostu człowiek. Tak? Więc już nie będę wchodził tam w definicję Boetiusza i tak dalej, bo to nam na razie nie jest tutaj do niczego potrzebne, bo oni takich nie znali, która oddziaływuje na swój lud. I zobaczcie, za Bóg, który potrafi działać, tak? Znowu Bóg, który nie jest bierny wobec historii, która się dokonuje. I oczywiście pierwszą rzeczą, której dokona Pan Bóg, pierwszym działaniem będzie oczywiście zniszczenie politycznych wyżyn. To już o tym sobie wielokrotnie mówiliśmy. Natomiast zobaczcie, co jest takiego bardzo charakterystycznego dla proroka Michała. Oczywiście mówi on o składaniu ofiar, które były i rytualnym nierządem. O tym sobie mówiliśmy w kontekście Ozeasza, że poganie tego nierządu dokonywali. Mówiliśmy sobie o tym, że to, jak omawialiśmy historię Izraela do czasów podzielonej monarchii, że zdarzały się takie sytuacje, że władcy składali swoich synów w ofierze, nawet ludzi, prawda? Co oczywiście jest absolutnie krytykowane przez Boga i przez prawo. I dalej palenie kadzideł, czyli oddawanie czci bóstwom na wzór kultu, który miał być sprawowany jedynie wobec jedynego Boga, prawda? Bo ten ołtarz kadzenia był właśnie w miejscu świętym, prawda? I oczywiście te praktyki są surowo potępiane, ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Michałasz idzie jeszcze krok dalej, ponieważ on nie tylko mówi o odrzuceniu bałwochwalstwa, czy potępia bałwochwalstwo, ale również mówi o centralizacji kultu, prawda? Czyli powrocie do pewnej ortodoksji względem, czy w jedynej świątyni w Jerozolimie. Więc tutaj jest bardzo ważna kwestia, która się pojawia. I zwróćcie uwagę, że tak naprawdę od czasów Salomona, po czasach Salomona, kiedy następuje podział monarchii i kiedy następuje również podział kultu, tak, zaczęto tworzyć alternatywne miejsca oddawania czci Panu Bogu, łamane na Bogom, tak? Bo tam niekoniecznie też oddawano tylko temu jedynemu Bogu chwałę. Tutaj Michał mówi, nie możemy tylko ich zniszczyć, bo ludzie je odbudują, ale musimy włożyć wysiłek w to, żeby wszyscy ludzie zbierali się w świątyni jerozolimskiej. I zobaczcie, że to był ten ogromny wysiłek, który tak naprawdę przez wieki wkładali Żydzi, żeby świątynia jerozolimska była tym jedynym miejscem kultu. Dalej, Coś, co znowu jest wyjątkowe u proroków, oni bardzo często odnosili się albo do grup ludzi, albo w ogóle do całego narodu, prawda? Czyli to przesłanie miało nie tylko taki charakter uniwersalny, ale też często pomijano kwestię po prostu pojedynczego człowieka, tak? Jego odpowiedzialności za grzech. Nie, tutaj u Michasza człowiek jest osobiście odpowiedzialny za popełnione czyny i Michasz każdemu każe się skonfrontować z pytaniem, jakie są moje grzechy, prawda? Więc zobaczcie, że często właśnie, tak jak powiedziałem, prorocy mówili o grzechach, powiedzmy, kapłanów, władców, możnowładców, ludzi, którzy zarządzali państwem i tak dalej, albo odnosili się w ogóle do wszystkich mieszkańców Jerozolimy, czy Judei, czy Samarii. On tutaj zwraca się do poszczególnego człowieka. I to jest taki model, który przyjął Michał, że jeżeli każdy się nawróci, no to oczywiście cały naród również się nawróci. Prawda? Więc on tutaj odwołuje się do sumienia w zasadzie pojedynczego człowieka. Tutaj chyba na tle Paryża grzech, ale to przypadek zupełny, chata. Zobaczcie, dwa takie podstawowe znaczenia, które kryją się w tym hebrajskim terminie. Pierwszy to jest chybić celu i później łacina dokładnie tak samo dokładnie tak samo będzie tłumaczyła grzech, czyli właśnie chybienie do jakiegoś właściwego rozwiązania. I warto zdać sobie tutaj sprawę z jednej rzeczy. My często mylimy wielość wyboru z dobrym wyborem, tak? Zobaczcie, my jako ludzie byśmy zawsze chcieli mieć pełną możliwość wyboru. A Bóg ma jeden wybór. Bóg wybiera dobro. I zobaczcie, że czasami możemy być w takiej sytuacji, że mamy ogromną możliwość wyboru, a nie mamy możliwości wyboru tego, co jest dla nas dobre, nie? I wtedy właśnie z punktu widzenia proroka popełniamy grzech. Postępujemy w sposób, no, który nie powinniśmy postępować, tak? Czyli dla proroków w ogóle w myśleniu biblijnym, prawda, człowiek, który postępuje w sposób prawy, to jest ten, który wybiera to, co dla niego dobre, właściwe, tak? To, co go nie niszczy, co nie niszczy jego relacji z Panem Bogiem. Drugi obraz, który gdzieś się kryje za tym terminem grzech, to jest oczywiście zgubić drogę. Już wielokrotnie sobie o tym mówiliśmy, ja tutaj tylko tak pokrótce przypomnę, że po prostu w tamtych czasach, jeżeli ktoś pobłądził, poszedł niewłaściwą drogą, to musiał zawrócić, przejść błędnie przebytą drogę i udać się we właściwym kierunku. Tutaj też taka ciekawostka. Na poprzedniej parafii, gdzie byłem, to zawsze daje jakoś tak do myślenia, bo my, nie wiem, ile osób z Państwa było na pustyni judzkiej, czy w ogóle na jakiejkolwiek pustyni, i myślę, że jak Państwo nawet byli, to byli krótko, tak? Najczęściej jesteśmy tam krótko, dzisiaj w ogóle zupełnie inne okoliczności, bo nawet na tych pustyniach przyinwestowali, piękne drogi wyznaczone i tak dalej, to zupełnie inny świat niż wtedy. Natomiast mój proboszcz z poprzedniej parafii po 6 latach być ojcem duchownym w seminarium poprosił o właśnie takie pół roku pobytu na pustyni, w jednej z pustelni, i on mi właśnie opowiadał, że jak się długo mieszka, to można tego doświadczyć, prawda? Przychodzi jakaś burza piaskowa, totalnie droga jest zakryta, nie? I tak naprawdę po takiej burzy piaskowej, jeżeli nie jest to droga taka asfaltowa, utwierdzona, to tak naprawdę ten, kto idzie pierwszy, wyznacza drogę, prawda? Więc zobaczcie, że w tamtych czasach, w tamtych okolicznościach naprawdę człowiek mógł bardzo łatwo się pomylić. On też na przykład opowiadał, że Tam były takie sytuacje, on gdzieś tam chodził po wodę, prawda, że no, była ogromna przestrzeń i tak naprawdę nie było żadnych takich punktów, którymi można się jakoś kierować, prawda, punktów, które można byłoby obrać za jakiś taki wyznacznik. No oczywiście, jak szedł utartą drogą, no to po prostu wiedział, że to jest droga do danego miasta. Natomiast kiedy piasek te drogi zasypywał, no to było po prostu bardzo łatwo pobłądzić, tak? Więc tutaj mówimy o takiej sytuacji. W ogóle w Biblii, to też taka ciekawostka, w Biblii najczęściej, kiedy jest mowa o tej drodze, są w różnych miejscach oczywiście wyjaśnienia, jak to należy tłumaczyć. I to, słuchajcie, znowu u nas teraz to się rzadko zdarza, ale to można byłoby porównać te drogi do takich dróg, które u nas są na polach, prawda? Takie wyznaczone niemalże często przez takie kolejny, prawda? I oni tak rozumieli pewną też drogę życia, prawda? Czyli podążanie pewnym utartym szlakiem. Oczywiście u nas taka polna droga jest dużo bardziej trwała niż te drogi gdzieś tam na piasku pustynnym, tak? Więc to jest obraz grzechu, kiedy człowiek nie wie, czym się kierować. Tak swoją drogą, często grzech jest opisowo, to na przykład mamy w przypadku Noego, tam jest wprost napisane, że oni postępowali źle, zasypując drogi. Tak? Tam jest tak to napisane. Czyli tak jakby chcieli w ogóle zerwać z tradycją przodków, z jakimś takim życiem w cnocie, życiem w prawości, prawda? Nie będziemy podążali już tymi utartymi szlakami, wyznaczymy swoje. I oczywiście wiemy, że to było przyczynkiem do tego, że zostało to odebrane jako grzech. Tak? Później cały potop. Dobrze, ale zobaczcie, że również, i o tym absolutnie nie można zapominać, i prorok też na to zwraca gdzieś tam uwagę między zdaniami, że grzech ma również wymiar społeczny, tak? Czyli on uderza też w drugą osobę. Każde zło gdzieś tam ma swoje skutki społeczne, nawet jeżeli nie bezpośrednie, to pośrednie. Dlatego też to taka ciekawostka, ale papież Benedykt pisał o tym, że czyściec, prawda, po naszej śmierci wynika również z tego, że ktoś może na przykład tak nagrzeszyć, że nawet po jego śmierci pewne skutki jego postępowania funkcjonują, prawda? Więc potrzeba też pewnego czasu, żeby to zło gdzieś tam się zakończyło. Dalej. Słuchajcie, to jest kolejny taki ciekawy obraz. Przyjściu Boga towarzyszą rzadko spotykane na tamtych terenach zjawiska meteorologiczne. Stopnieją pod nim góry, tak? Znowu, góry w tamtych rejonach są górami takimi bardzo mocno skalistymi, więc no to jest bardzo skrajnie nieprawdopodobne, żeby one gdzieś tam się zaczęły osuwać, czy żeby gdzieś te stoki górskie się zatraciły. Oczywiście tu jest absolutnie niezwiązane z tematem zdjęciem. Dalej, rozdzielą się doliny. Znowu, tam doliny, kto był, ten wie, że one są po prostu wyznaczone. Te doliny najczęściej wynikały z tego, że akurat tymi rejonami spływała woda i jakiekolwiek zmiany są praktycznie tutaj niemożliwe. Jak wosk przed ogniem, jak wody rozlane po stoku, prawda? Czyli że te doliny gdzieś tam zostaną zatracone. I znowu, zobaczcie, to się nam będzie dzisiaj mocno pojawiało, jakieś nieprzewidywalne wydarzenia. Zobaczcie, że ludzie w tamtych czasach oczywiście mieli takie poczucie, że natura jest czymś stałym, prawda? Czy ruchy gwiazd na niebie, czy słońce, księżyc, to były uznawane rzeczywiście za coś takiego stałego. No i oczywiście te góry, które tam były, doliny, pewna rzeźba terenu, bardzo wyjątkowa na terenie Ziemi Świętej, to było uznawane za taki status quo, tak? Że to się nie może zmienić, to stanowi pewien element stałości. Tutaj prorok mówi o tym, że jeżeli nadejdą przemiany, no to oczywiście absolutnie nic nie pozostanie już takim samym. Dobrze. Idziemy dalej. Michał przedstawia myśl powrotu do pierwotnego nieistnienia Samarii. I teraz słuchajcie, mamy tutaj ciekawą rzecz, ponieważ cała księga opisująca powrót Izraela z niewoli egipskiej wielokrotnie mówi o tym, że Bóg daje Izraelowi tą doskonałą ziemię, przygotowaną. Oni nie muszą nic zdobywać, prawda? Winnice są posadzone, domy są wybudowane. Oni, można powiedzieć, przychodzą na gotowe, tak? Wszystko jest urządzone, wszystko jest przygotowane. I teraz dalej, oni przez lata, tak? To już sobie o tym mówiliśmy, przez lata monarchii, osiedlania się na tych terenach, oczywiście włożyli ogromny wysiłek w to, żeby tą absolutnie nieprzychylną ziemię, która tam jest, no, doprowadzić do pewnego stanu użytkowania. Do dziś zresztą są ogromne nakłady ponoszone, żeby na tej pustynnej ziemi cokolwiek tam rosło, tak? I teraz zobaczcie, zapowiedź tego, że cały wysiłek pokoleń od czasów, wiemy, że Mojżesz oczywiście nie wszedł do ziemi obiecanej, ale od czasów Jozuego ten ogromny wysiłek zostanie zaprzepaszczony. To znowu, no, gdybyśmy sobie tak pomyśleli, prawda, no, nie wiem, że jakaś część naszego kraju zostanie zniszczona doszczętnie, prawda, no to się wydaje wręcz czymś nieprawdopodobnym, no bo wiemy, że wszystko, co powstaje, to często powstaje przez pokolenia, tak, że to nie da się tak szybko tego wszystkiego odbudować. I zobaczcie, więc ta kara, którą zapowiada prorok, no jest tutaj bardzo, bardzo sroga. To wszystko zostanie zniszczone i my oczywiście wiemy, że w zasadzie tak się to dokonało, prawda? Najpierw, kiedy przyszli Asyryjczycy, później Babilończycy, to z tekstów historycznych, nie tylko w Samarii, ale nawet teksty biblijne mówią o tym, że po prostu Jerozolima została zniszczona. Tam kiedyś czytałem taki tekst, że niemalże, no, jak po prostu jak goła ziemia, tak? Jak takie puste pole. No, kiedy myślimy o mieście obwarowanym, w którym normalnie funkcjonowało życie, to wydaje się czymś wręcz takim nieprawdopodobnym, ale te bardzo srogie zapowiedzi rzeczywiście się spełniają. Tak swoją drogą, to taka dygresja, ale ja powiem wam, myślę, że też kto był w Jerozolimie, to miał takie same myśli, bo wiecie, że później w 70 roku, oczywiście po Chrystusie, Rzymianie zniszczyli świątynię jerozolimską, nie? I to naprawdę, kiedy człowiek tam staje przed tymi ogromnymi głazami wielkości samochodu, to naprawdę się zastanawia, no, jakiej siły oni musieli użyć, żeby to wszystko po prostu zniszczyć, nie? Mi szczerze mówiąc, by się nie chciało, prawda? Ale to pokazuje, że często w tamtych czasach, kiedy miasto było niszczone, to było doszczętnie niszczone. Swoją drogą, jak miasto było zostawiane, to mamy w tak zwanych miastach apokalipsy, to do dziś wszystko wspaniale funkcjonuje, nie? I tam łącznie nawet z kanalizacją, prawda, wszystko w tych miastach fajnie funkcjonuje, bo ktoś po prostu zostawił i sobie to tak przez wieki przetrwało, amfiteatry i tak dalej. Więc no, to były dwie takie skrajne możliwości, ale tutaj z całą pewnością te zapowiedzi dotyczące Samarii, one się po prostu realizują. W przypadku Jerozolimy Zniszczenie było oczywiście ogromnym wysiłkiem. Samaria nie była miastem aż tak dużym, nie była aż tak rozbudowana, a już w ogóle te okolice pod Samarią to były jakieś niewielkie wioseczki, małe miasteczka, więc zniszczenie tego nie stanowiło aż tak dużego problemu. Natomiast no, wysiłek pokoleń rzeczywiście został tutaj zaprzepaszczony. Dalej kolejna rzecz. Zobaczcie, można byłoby powiedzieć, w tak dramatycznych okolicznościach prorok mówi, czy wygłasza pewną lamentację w formie modlitwy. I on ma poczucie, że bez wsparcia Pana Boga jakakolwiek przemiana tych ludzi jest niemożliwa. I zobaczcie, jaki to jest też dramat na płaszczyźnie takiej osobistej, prawda, tego proroka. On z jednej strony by chciał, a z drugiej strony często nie ma jak, prawda? To jest, można byłoby trochę porównać jak, nie wiem, do buntujących się dzieci, prawda? Rodzice chcą jak najlepiej, ale nie mogą pewnych rzeczy jakoś wytłumaczyć dziecku. To jest dokładnie taka sama sytuacja. Prorok rzeczywiście chce jak najlepiej, natomiast do pewnego stopnia jest oczywiście bezradny. Kolejna rzecz, tutaj akurat będzie kilka zdjęć z najbardziej niedostępnego miejsca w Europie, czyli Wielkiej Kartuzji, gdzie akurat tutaj kwestia pokuty, więc tak pomyślałem, oni pokutują właśnie za cały świat i się tam modlą w tej Wielkiej Kartuzji, więc tak pomyślałem, że będzie się dobrze łączyło. Prorok mówi o tym, że po upadku państwa nastanie przenikliwa żałoba. Zobaczcie, czyli tak naprawdę ludziom, którzy nie przewidują klęski, ludziom, którym się dobrze powodzi, są zajęci swoimi codziennymi sprawami, prorok mówi o tym, że no, będzie tak, że wiele osób po prostu umrze, tak? Że kiedy przyjdzie wojna, no to rzeczywiście nastanie po prostu taka przenikliwa żałoba. Znowu coś, co nam się wydaje nie do pomyślenia, my raczej Europejczycy nie jesteśmy tak emocjonalni, raczej jesteśmy tacy stanowani w uczuciach. Natomiast w tamtych czasach płaczka, która była zatrudniana, bo to był po prostu zawód, na pogrzeby, ona po prostu miała robić lament, raban, prawda, płakać w niebogłosy. To był zawód, to były osoby, które były w tym wyspecjalizowane. I właśnie taki lament, taki żal zapowiada prorok w całym państwie, tak? To nie będzie dotyczyło jednej osoby. To może mówię tak tylko jako ciekawostkę. To jest też takie ciekawe. Zupełnie inna mentalność, ponieważ w Biblii, jak ktoś dobrze wykonuje swój zawód, jest jakimś dobrym rzemieślnikiem, to jest człowiekiem mądrym. I znajdujemy takie fragmenty, gdzie płaczka, która dobrze płacze i lamentuje, jest osobą mądrą, tak? Bo po prostu rzetelnie wykonuje swój zawód. Niezależnie od tego, że nie trzeba było do tego jakiejś niezwykłej wiedzy czy umiejętności, ale jest osobą mądrą. To oczywiście wynika, my myśląc o mądrości mamy zawsze wpojone te wzorce grecko-rzymskie, z takiej kultury się wywodzimy, natomiast tutaj ta kultura żydowska jest zupełnie inna w tym względzie i w ogóle rozumienie mądrości jest zupełnie inne od tego, które my mamy. Kolejna rzecz, to znowu nie jest tak, to nie jest jakiś muzeum, tylko to jest realne życie właśnie mnichów Wielkiej Kartuzji. Ale słuchajcie, dalej jest mowa o tym, że jak szakale uczynią zawodzenie i lament jak strusie. Tutaj tylko krótkie takie wprowadzenie, może kogoś z Państwa to zainteresuje do takiej osobistej lektury, bo to są bardzo ciekawe teksty nazywane bestiariuszami. I takie bestiariusze powstawały i właśnie na gruncie tradycji żydowskiej, ale również na gruncie na przykład tradycji słowiańskiej, rzymskiej. To są takie powiedzmy, bajki, opowiadania, coś takiego, pewne tradycje, o tak najlepiej może, bo bajki to nam się kojarzą z czymś takim infantylnym, ale pewne tradycje, które utożsamiały na przykład zwierzęta z pewnymi cechami. Tak? I oczywiście one były spisywane w takim charakterze mądrościowym. To wynikało oczywiście z tego, że ludzie obserwowali świat, prawda? I próbowali pouczyć ludzi na podstawie zachowań zwierząt. Bestiariusze słowiańskie, które zresztą można kupić, są dosyć ciekawe, one w ogóle mówiły o tych stworach, które tak na gruncie intelektualnym tworzyli Słowianie, żeby też przekazywały pewne informacje. Po polsku taki bestiariusz żydowski, ale tam jest kilkanaście zwierząt też jest dostępny, chociaż trudno to kupić, ale po polsku został wydany. I na przykład struś, dlaczego uchodził za takie zwierzę? Ponieważ posiadał skrzydła, ale nie umiał latać, więc tak powszechnie był oczywiście uznawany za taki symbol obłudy i zakłamania. Więc tutaj prawdopodobnie oczywiście ci, którzy lamentują, no przez proroka są uznawani za tych, którzy robią to w sposób taki nieszczery, sztuczny, prawda? Natomiast wycie szakala nosiło barwę takiej bezradności i umieszczenie w tym kontekście oznacza zatracenie świetności miasta i jego takiej szczególnej relacji z Bogiem. Znowu ci ludzie, którzy postępują w taki sposób niegodny, to trochę wydają się bezradni, tacy bez celu w tym, co robią, dlatego prorok tutaj taki obraz daje. Dalej, to akurat, żeby mnisi pamiętali, prawda, jaki jest cel życia. Postawa bogatych i ich ucisk. I zwróćcie uwagę, że to nie jest tak, jak często się mówi w takim bardzo dużym uproszczeniu, że bogaci są źli, a biedni są dobrzy. Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swoich łożach. Gdy świta poranek, wykonują je, bo jest ono w mocy ich ręki. Zobaczcie, ludzie bogaci, którzy dorobili się na pewnej nieprawości, nawet nie śpią spokojnie, to tylko wręcz całe noce poświęcają na to, żeby obmyślić jakiś plan, jak jeszcze bardziej tych biednych ludzi wykorzystać i oczywiście na tym się dorobić. Gdy pożądają pól, zagarniają je, gdy domów, to je zabierają, biorą w niewolę męża wraz z jego domem, człowieka z jego dziedzictwem. Czyli tak naprawdę pozbawiają człowieka biednego i wszelkich dóbr materialnych, ale również tak naprawdę pozbawiają go pewnej godności. Tak? Ja tylko przypominam, że w tamtych rejonach i w narodzie wybranym było takie poczucie, że wszyscy pochodzimy od Abrahama, a ostatecznie od Pana Boga, więc tak naprawdę tam było ogromne poczucie pewnego braterstwa i wzajemnej współodpowiedzialności, więc takie zachowania, które się oczywiście zdarzały, bo zawsze w historii świata, niezależnie od narodu, się oczywiście zdarzały, no to były uznawane za takie szczególnie niegodziwe. Tak? Pamiętamy o tym, że kiedy Izrael wchodził do ziemi obiecanej, no to był wręcz taki idealistyczny podział państwa na poszczególne części, na poszczególne pokolenia, prawda? To wszystko było rzeczywiście jakoś tak zaplanowane i wszyscy mieli być w miarę równo i sprawiedliwie traktowani. Oczywiście tutaj prorocy pokazują, że były to pewne nadzieje i założenia, które z czasem oczywiście nie były już tak rzetelnie przestrzegane. I teraz zobaczcie, że jedną z kar będzie to, że pola nasze przydzielono grabieżcy. I znowu, pamiętajmy o tym, że w tamtych czasach ziemia to nie było tylko utrzymanie się, tak? To nie było tylko utrzymanie się. Ziemia była ziemią obietnicy. tak, którą Izraelici otrzymali za stawiennictwem Abrahama. To, ta ziemia miała być pewnym dziedzictwem od Pana Boga. Dalej, ziemia to oczywiście miejsce kultu, tak? Na tej ziemi oni byli ludźmi wolnymi, więc oczywiście również mogli oddawać kult temu jedynemu Bogu. Wypełnienie się obietnicy, o tym powiedziałem, ale również ziemia była potwierdzeniem przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem, tak? Czyli Abraham obiecuje Panu Bogu wierność, a Bóg obiecuje Abrahamowi trzy rzeczy: potomek, ziemia i błogosławieństwo. No więc zatracenie tej ziemi było czymś dużo, dużo gorszym niż tylko taka perspektywa, że nie będą mieli się z czego utrzymać. Tak? To było nie tylko w tym wymiarze, nie tylko w tym wymiarze ekonomicznym, ale również w tym wymiarze kultycznym i religijnym. Dalej, drugi rozdział, wersety od 6 do 11, to jest sprzeciw bogaczy i odpowiedź proroka. To przesłanie proroka jest tak trudne, że lud w ogóle, czy najbogatsi w ogóle nie chcą tego słuchać i jednocześnie są absolutnie przekonani, że oczywiście ta kara się nie wypełni. Tak? Zobaczcie, że oni Boga, tutaj dwa hebrajskie terminy. Kacar oznacza być cierpliwym. Jakie oni mieli pojęcie o Panu Bogu? Tak? Tyle zniósł naszych nieprawości, no to jeszcze trochę zniesie, prawda? To jeszcze trochę przytrzyma. I zobaczcie, że w takim poczuciu oni są w ogóle bezkarni. Tak? Mają poczucie zupełnej bezkarności. Oczywiście prorok będzie im tutaj starał się wyjaśnić, że to, że Bóg czeka na ich nawrócenie, to wcale nie oznacza, że będzie to trwało bez końca. I dalej, czyli Bóg jest życzliwy. Można byłoby powiedzieć, Bóg jest po naszej stronie. I znowu, tutaj będzie to poczucie, które oni będą mieli też od fałszywych proroków, o czym będziemy sobie jeszcze mówili. Oczywiście fałszywi prorocy zawsze mówią, wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Tak jak się zachowujecie, tak jak postępujecie, Bóg nie ma nic przeciwko temu. I przekonani o takich przymiotach twórcy uważają po prostu, że nic im nie grozi. I teraz zobaczcie, że tak jak się patrzy na historię biblijną, to jest to chyba jedno z najgorszych przekonań, jakie w ogóle w myśleniu człowieka się pojawia. Tak? Zobaczcie, że i w tych czasach prorockich ludzie mają poczucie, nic nam nie grozi. Tak? Bóg nie zsyła jakiejś strasznej kary, do tej pory żyliśmy sobie dobrze, to dalej tak będziemy żyli. Zwróćcie uwagę, że dokładnie te same argumenty padają w czasach Pana Jezusa. Jesteśmy potomkami Abrahama, to nic nam nie grozi, prawda? I dzisiaj dokładnie wiele osób tych samych argumentów używa. I w takiej sytuacji od proroka otrzymują odpowiedź, że nie ma przyzwolenia na zło, którego się dopuszczają, zwłaszcza wobec bezbronnych. Tak? Że Bóg absolutnie wszystko widzi, każde ich postępowanie i oczywiście w żaden sposób nie daje przyzwolenia na nie. Myślę, że tutaj skończymy. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.